Witam wszystkich na naszej katechezie. Ostatnio mówiliśmy sobie o stworzeniu świata, o grzechu pierworodnym, o kobiecie, o mężczyźnie i o szabacie. I dzisiaj w internecie jako temat, kiedy to przygotowywałem na początku, napisałem od Abrahama do Mojżesza, ale wtedy sobie nie zdawałem sprawy, że czas tak szybko biegnie i że jednak ten czas mamy ograniczony. Dlatego ograniczymy się tylko do Abrahama dzisiaj, dobrze? Bo to i tak myślę, że będzie stosunkowo dużo. Także dzisiaj temat jest Abraham. A więc można powiedzieć, że przechodzimy od tych pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, które opisują dzieje początków świata, są takim opisem bardziej teologicznym niż historycznym i wchodzimy w konkretną rzeczywistość ludzką, w konkretny czas, który możemy określić. Jest to mniej więcej 1900-1800 lat przed Chrystusem, spotykamy tak jakby konkretne osoby, które zostawiły po sobie ślady. I tą osobą dzisiaj jest Abraham. I teraz taka jedna uwaga, zanim zacznę mówić o konkretnie już o Abrahamie i o jego postawie życiowej, to po pierwsze proszę się nie dziwić pewnym rzeczom, bo tak jak już sobie mówiliśmy, my patrzymy na wszystko już zupełnie innymi oczami, ale nie możemy tak patrzeć, bo wtedy nie zrozumiemy tego, co autor, pisząc to kilka tysięcy lat temu, chciał nam przekazać i chciał nam opowiedzieć. Wtedy panowała zupełnie inna moralność, wtedy jeszcze nie było Chrystusa. Także można powiedzieć, że spotykamy człowieka takim, jakim on jest w rzeczywistości, żyjącego w swoim środowisku, posługujący się tymi zwyczajami, którym tamto środowisko żyło. To jest jedna rzecz. Mówię to dlatego, żeby tak jakby my często patrzymy na Biblię, prawda, Księga Święta i dobrze, bo jest świętą księgą, ale on opisuje historię poszczególnych ludzi, którzy wcale święci nie są. A mimo to, i to jest niesamowite, oni biorą udział w Bożych planach i te plany wypełniają, prawda? Pan Bóg, można powiedzieć, pisze prosto po krzywych liniach ludzkiego życia. To jest jedna uwaga. A druga uwaga to, że my tak jakby żyjemy już 2000 lat po Chrystusie, daje nam możliwość, której nie miał autor biblijny, pisząc to, ponieważ tak jak mówiłem, na której z kateches pismo jest natchnione, a więc tak jakby staje się aktualne również dzisiaj dla nas. I staje się aktualne w sposób szczególny, kiedy patrzymy na to pismo z perspektywy Nowego Testamentu, z perspektywy Chrystusa, który dopełnia i wypełnia to, co to Stary Testament zapowiadał. I tym się też będziemy posługiwać. A więc nie tylko patrzymy na Abrahama jako na postać historyczną i na jego środowisko, w którym żył, ale też patrzymy tak jakby na wypełnienie tego, co zapowiadał Abraham i Izaak, jego syn, i inne postaci z tej historii biblijnej w Nowym Testamencie, czyli to, co jest szczególnie aktualne dla nas, dla chrześcijan. I teraz, tak jak widzimy, historia Abrahama rozciąga się od 12 do 22 rozdziału. Ja tu wybrałem kilka wyjątków. Tak jak powiedziałem, tą lekturę zostawiam jako pracę domową, tych wszystkich szczegółowych rozdziałów. A ja mniej więcej będę omawiał wszystko, ale szczególnie skupimy się na egzegezie, czyli na rozważeniu tych fragmentów, które wybrałem. Także proszę zwrócić uwagę na to, że to są poszczególne wybrane tak jakby fragmenty. One nie są poszatkowane, ale są wybrane. Nie zdążymy wszystkiego omówić dokładnie. Wybrałem te najważniejsze według mnie rozdziały. A więc rozpoczynamy. Abraham, historia Abrahama, właściwie jego ojca, rozpoczyna się od końca rozdziału 11 w Księdze Rodzaju i jest napisane tak. Oto dzieje potomków Teracha. A więc Terach był ojcem Abrahama. Ten Terach miał trzech synów, Abrahama, Nachora i Harana. I ten Terach wraz ze swoją rodziną pochodził z Ur Chaldejskiego. Wyrusza z tego Ur Chaldejskiego i osiedla się w Haranie, gdzieś w pobliżu Syrii. I tutaj można powiedzieć, są dzieje potomków Teracha i za chwilę zacznie się opis dziejów Abrahama. Kim był Terach? Teraz jeszcze jedna taka uwaga wstępna, ponieważ z jednej strony mamy to, co tu jest napisane w Biblii, ale z drugiej strony, to co też mówiłem, mamy całą tradycję żydowską, tą tradycję przekazywaną ustnie z pokolenia na pokolenie, czyli mamy tą Torę pisaną i mamy tą Torę ustną i wiele różnych midraszy. Słowo midrasz podchodzi od słowa darasz, szukać. I tak jakby te midrasze są komentarzem różnych uczonych i później rabinów do tych tekstów biblijnych. I pomimo, że wielu rzeczy nie mamy tutaj w Biblii napisane, bo można powiedzieć, że ta historia Abrahama, który jest wielką postacią w Biblii, który jest ojcem trzech religii, jest dosyć zwięzła, prawda? 10 rozdziałów. Dlatego tak jak mamy wypadków różnych apokryfów chrześcijańskich, to co mówiłem w odniesieniu do dzieciństwa Pana Jezusa, mamy wiele historii różnych opowiadających o tym, kim na przykład był Terach. I teraz ja to będę rozróżniał. Teraz te midrasze mówią, komentarze różnych rabinów mówią w ten sposób, że Terach był wytwórcą tak jakby bożków, figurek z gliny, różnych bożków, które były czczone w tamtym świecie mezopotamskim. Ur Chaldejskie to jest ten teren żyznego półksiężyca, tam gdzie narodziło się życie, gdzie narodziły się pierwsze miasta, a więc dorzecze Tygrysu i Eufratu. Wiara w bożków, różnych związanych z kultem przede wszystkim płodności, i Terach te bożki wyrabiał. I kim była jego rodzina? To byli nomadowie. Nomadowie, a więc mieli swoje trzody i te trzody stopniowo paśli w tamtych czasach, to tak jak powiedziałem, jest 2000 lat przed Chrystusem prawie, to było coś normalnego. Tak jakby ci wielcy gospodarze pędzili swoją trzodę z miejsca na miejsce, gdzieś w pobliżu różnych miast osiedlali się i kiedy tamta trzoda zjadła wszystko, co było do jedzenia, szli dalej. I taki Terach sobie wyruszył. Tak jak mówiłem, miał trzech synów. To był Haran, Nachor, Haran i Abram. Haran wkrótce zmarł, został Nachor, Abram. Nachor miał syna Lota, który się pojawi za chwilę w naszej historii, i miał też córkę Saraj, którą Abraham, wtedy jeszcze Abram, weźmie za żonę. To jest coś normalnego, że tak jakby wtedy w tych pomiędzy takie małżeństwa były zawierane. I teraz oni wyruszają z Ur Chaldejskiego i osiedlają się w Haranie, w pobliżu Syrii. I od tego momentu rozpoczyna się historia powołania Abrahama. Ale zanim jeszcze do tej historii dojdziemy, to zwróćmy uwagę, że kiedy ta historia się rozpoczęła, to Abraham, właściwie Abram, nie ma dzieciństwa. To dzieciństwo nie zostało opisane. Wcześniej wszyscy inni tak jakby są pokazani, mają dzieciństwo. Tu nagle Abram bierze się tak jakby znikąd. I stąd wielkie pole do popisu, do różnych komentarzy. I teraz, żeby tak jakby pokazać to wyjście z Ur Chaldejskiego, ci komentatorzy mówią w ten sposób, że tak jak powiedziałem, Terach wyrabiał bożki z gliny i Abram, jego syn, był myślicielem, który zawsze się zastanawiał nad tym, skąd się tak jakby te bożki brały. I kiedyś wchodzi do tego warsztatu swojego ojca i mówi: tato, zobacz, ten bożek jeden spadł i się zbił, rozbił. A tata mówi: no dobrze, to zaraz mu zrobię nową głowę. On mówi: no to po co ty to robisz, skoro ty masz władzę nad tymi bożkami? To co to są za bożkowie? Inna taka historia pokazuje, że tak jakby Abraham w pewnym momencie się zdenerwował i przyszedł z młotkiem i te wszystkie figurki porozbijał. Kiedy jego ojciec przyszedł, to Abram jednemu z największych bożków włożył ten młotek w rękę i ojciec się pyta: kto to zrobił? Czemu to zrobiłeś? A Abram mówi: to nie ja, to ten bożek, zobacz, on trzyma młotek. A Abram mówi, a ojciec Terach mówi: przecież to niemożliwe, przecież ten bożek nie jest w stanie tego zrobić. No i Abram mówi: to po co ty robisz te bożki? I mówię to, żeby sobie tak jakby uzmysłowić, dlaczego Abraham został tak jakby wywiedziony, bo za chwilę rozpocznie się historia powołania Abrahama, który jeszcze dalej zostanie wywiedziony do ziemi Kanaan. Inna historia, doszukując się rdzenia słowa Ur Chaldejskie w słowie płomień, mówi tak: został Abraham wywiedziony z płomienia chaldejskiego. Z płomienia, czyli z tego świata wielobóstwa. Chaldejczycy byli znani ze swojej astrologii, z poszukiwania różnych rzeczy ukrytych w gwiazdach. A więc znowu mamy te różne bożki, które są stworzeniami. To, co mówiliśmy sobie przy opisie stworzenia. Że tak jakby autor pokazuje, że Pan Bóg stwarza słońce, stwarza księżyc, stwarza gwiazdy, żeby uświadomić współczesnemu sobie człowiekowi, że to jest stworzenie, że to nie są bogowie. I Abraham zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, kiedy patrzy nagle na nieboskłonie, gwiazdy zachodzą, gdzieś tam słońce zachodzi, księżyc zachodzi, to znika, prawda? A więc ciężko, żeby byli bogami. I teraz tak jakby Pan Bóg go wyprowadza z tego świata wielobóstwa, dobitnie pokazując to tak jakby, że Terach, ten jego ojciec jest producentem tych bożków, które nie mają żadnej władzy, i daje mu coś nowego, żeby mu pokazać, że jest Bogiem jedynym. Skąd Abraham tak jakby miał doświadczenie tego Boga jedynego? Nie wiemy. Mamy krótki opis, że usłyszał, prawda? Abraham usłyszał słowa Boga. A więc zacznijmy, że tak powiem, po tym może trochę przy długim wstępie, ale koniecznym, żeby tak jakby zrozumieć całe tło i to, co się będzie działo. Zacznijmy lekturę naszego tekstu. Jesteśmy w rozdziale 12. Pan rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. I zabrał Abram z sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Haranie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: twoje potomstwo, twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię. Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Jego. Abram miał 75 lat, czyli generalnie w tym wieku to już się dawno jest na emeryturze, nic się nie chce, nawet jak człowiek coś może, to już nawet mu się nic nie chce. A Pan Bóg w tym wieku powołuje Abrama. Oczywiście to, co sobie mówiliśmy przy wieku tych różnych patriarchów biblijnych, prawda, ten wiek, tak jakby autor chce pokazać prawość tego człowieka poprzez te lata. Czasami mówimy też w języku polskim matulezema, prawda? Czyli że długi wiek. To nie chodzi o to, że oni żyli tam po te 800-900 lat, ale tak jakby autor w ten sposób pokazuje prawość tego człowieka, jego sprawiedliwość. I tak jakby tutaj w odniesieniu do Abrama Pan Bóg pokazuje bardzo ważną rzecz, zanim przejdziemy do komentarza, że nie ma takiego czasu dla człowieka, żeby on już mógł powiedzieć: no już jestem stary, już doświadczony, mogę sobie usiąść, nic nie robić, prawda? Pan Bóg go powołuje w najmniej oczekiwanym momencie. On już jest stary. Ten wiek tak jakby też pokazuje cuda Bożej łaski, bo za chwilę ten Abram, który będzie miał 90 lat, 90 kilka, on pocznie syna, prawda? Tak samo Saraj. Także Pan Bóg działa, to co mamy na przykład w wypadku Elżbiety, że kiedy mówi do Maryi: oto twoja krewna poczęła w podeszłym wieku, dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Tak jakby ten wiek Abrama to podkreśla. Abram rozpoczyna właściwie wielką przygodę z Panem Bogiem, kiedy inni są już właściwie u zmierzchu swojego życia, prawda? 75 lat. I teraz Pan rzekł do Abrama, wyjdź z swojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. I po hebrajsku to jest takie bardzo znane lech lecha, czyli jakby to przetłumaczyć na język polski, można powiedzieć: wyjdź dla siebie, wyjdź dla twojego dobra. I teraz co to oznacza? To oznacza, że tak jakby on ma zostawić swojego ojca, swojego brata, ma zostawić całe swoje środowisko i wyjść. I zwróćcie uwagę, że tak jakby Pan Bóg nie mówi mu, dokąd masz iść. Do kraju, który ci ukaże. I to jest takie niesamowite, co podkreśla też Nowy Testament, za chwilę zobaczymy ten komentarz w liście do Rzymian i w liście do Galatów, że tak jakby Pan Bóg wystawia Abrahama na próbę. Mówi: wyjdź dla ciebie, ale dokąd, to ja ci nie powiem. Zobaczysz dokąd. Zaufaj mi. Pan Bóg tak jakby od tego Abrama, który poznał, że jest Bóg jedyny, że te wszystkie bożki właściwie nie mają żadnego znaczenia, bo one nie istnieją, żąda od Abrama poddaniu się próbie, tak jakby zaufaniu mu zupełnemu. Abram, który no, jest w podeszłym wieku, ma ojca, ma środowisko, ma swoje tam trzody, jest bogatym człowiekiem, nagle ma wyjść zupełnie tam, gdzie nawet nie wie. I teraz Abram uwierzył Panu i Pan mu poczytał to za zasługę i obiecał mu, że przez ciebie ludy, potomstwo otrzymają błogosławieństwa. A więc tak jakby można powiedzieć, że Abram jest ojcem wiary, bo uwierzył Bogu, który mu się objawił. Zwróćcie uwagę na przykład w wypadku powołania Mojżesza, kiedy mamy ten krzak gorejący, Pan mówi mu, słuchaj, pójdziesz do swojego ludu, bo jego głos się rozlega, ten płacz u Faraona i ten głos dochodzi do mnie, masz go wybawić. A Mojżesz mówi, no nie wiem, a jak ty się nazywasz, prawda? Co mam im powiedzieć? Jestem, który jestem. Ale słuchaj, ja właściwie jąkam się, nie potrafię mówić. Aaron będzie za ciebie mówił. Ale właściwie, Panie Boże, Abram po prostu poszedł. Można by tu przytaczać wiele powołań różnych proroków, prawda? Chociażby Jonasz, który gdzieś tam się chowa. Pan mówi mu iść do Niniwy, a on idzie na statek i płynie w odwrotnym kierunku. I tak dalej, i tak dalej. A Abram zaufał Panu i Pan co mówi? Będzie przez ciebie dane błogosławieństwo nie tylko tobie, ale wszystkim tak jakby narodom. I teraz zrzućmy okiem na ten list do Rzymian. Mamy tam adnotację. Ta adnotacja też jest w tekście Biblii Tysiąclecia. Rzućmy okiem na list do Rzymian. Ja już tego nie pisałem, tylko mam to w Biblii. Jak to tak jakby święty Paweł interpretuje w odniesieniu do chrześcijan? Zapytajmy więc, co zyskał Abraham, praojciec nasz według ciała? Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Otóż temu, który pracuje, liczy się zapłata nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiara jego liczy się za tytuł do usprawiedliwienia. A więc można powiedzieć, że tak jakby Abraham został usprawiedliwiony na skutek swojej wiary. Tutaj święty Paweł zarówno w tym fragmencie listu do Rzymian, jak i w liście do Galatów odnosi się do obrzezania, bo mówi tak, czy tak jakby prawo was zbawia? Nie, prawo nie jest w stanie was zbawić. Abraham jeszcze nie był obrzezany, czyli jeszcze nie było dane prawo, a został usprawiedliwiony na mocy samej wiary. A więc można powiedzieć, że Paweł stawia nam Abrahama jako wzór wiary, tego, który uwierzył słowu Boga i poszedł w nieznane. I tu mamy piękny fragment, pierwszy. Pan Bóg doprowadził go wraz z Lotem, ze swoimi trzodami, do ziemi Kanan, do ziemi obiecanej, którą Pan Bóg im wkrótce daruje. I teraz idźmy dalej. Tutaj mamy rozdział 14, ale żebyśmy nie zgubili wątku, to zobaczmy, co dalej się dzieje króciutko z Abramem. Abram dotarł do tej ziemi obiecanej, tak jak między Aj a Betel się osadził. To jest gdzieś mniej więcej środek dzisiejszego Izraela. I stamtąd tak jakby dalej poszedł do Egiptu. I tutaj tu mówiłem o tej takiej zupełnie innej moralności, niż my dzisiaj patrzymy na rzeczywistość. Ponieważ kiedy poszli do Egiptu, Abram przestraszył się Faraona, miał piękną żonę Saraj wtedy jeszcze, i powiedział, że to jest jego siostra, że to jest jego krewna, prawda, siostra w znaczeniu rodziny. I było to po części prawdą, ale on powiedział to po to, żeby tak jakby ten Faraon go nie zabił, nie zabrał mu Saraj, a więc skoro była jego siostrą, to ten wziął ją do swojego haremu. Pan Bóg wstawił się za Saraj i tak jakby Faraon zrozumiał, że coś jest nie tak i pyta się, dlaczego mnie okłamałeś? Abram mówi, że się bałem. A więc ten go tak jakby z Egiptu eksmitował, dając mu wiele trzód, ten stał się bogatym człowiekiem i wrócili do ziemi obiecanej. Także to co mówiłem, że prawda, że Abram nie jest jakimś bogiem, bożkiem nad człowiekiem, on jest zwykłym człowiekiem, w życiu którego działa Pan Bóg. Człowiekiem, który jest zdolny do wiary i pokazuje to szczególnie mocno, żeby sobie uświadomić, że Pan Bóg nas nie usprawiedliwia za doskonałe życie. Bo my możemy czasami mieć też takie myślenie, jak mieli Żydzi, prawda? Szczególnie faryzeusze ukazani w Ewangelii, że zachowujemy nakazy, zakazy, 613, prawda? Jesteśmy usprawiedliwieni, mamy bilet do nieba. A Pan Jezus mówi, nie, słuchajcie, to nie, że wy zachowujecie, to dlatego, że ja jestem miłosierny. I tu widać to na przykładzie Abrahama. On był zwykłym człowiekiem, grzesznikiem, tak jak każdy z nas, a Pan Bóg go usprawiedliwił, bo wierzył, prawda? I to jest to działanie Pana Boga. Kiedy przychodzą tak jakby do ziemi Kanaan, okazuje się, że już są tak wielkim, mają tak wielkie trzody, że pasterze trzód Abrama biją się z pasterzami trzód Lota, jego bratanka notabene, a więc postanawiają, że się rozdzielą. I Abram mówi do swojego bratanka, jak ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo i odwrotnie, A więc Abram, Lot idzie w prawo, tak jakby w Dolinie Jordanu, w tej najbardziej żyznej dolinie, tam się osiedlił. Abram poszedł, osiedlił się przy dębach Mamre. I teraz kolejny werset, mamy rozdział 14. Ponieważ Abram rośnie w potęgę, zaczynają się z nim liczyć, różni królowie napadli między innymi na Sodomę, Gomorę, tam gdzie mieszkał Lot, i porwali Lota. Abram wyrusza na wojnę, pokonuje tych królów i później nam się pojawia postać takiego króla Melchizedeka. I ja szczególnie to podkreśliłem, mamy ten 14 rozdział, ponieważ my tego Melchizedeka szczególnie śpiewamy, o tym Melchizedeku psalm w uroczystość Bożego Ciała. I tak nie za bardzo wiemy, skąd ten Melchizedek, i dlatego chciałbym go trochę omówić. Tym bardziej, że w tabernakulum, to naczynie na hostię, też się nazywa Melchizedek. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. A więc przeczytajmy sobie ten 14 rozdział. To jest oczywiście fragment od 17 rozdziału. Wcześniej jest opisana ta wojna, jak Abraham uwalnia Lota. I wtedy, kiedy wraca z tej wyprawy, z Lotem, ze swoimi trzodami, ze wszystkim, gdy Abraham wracał po zwycięstwie, odniesionym nad Kedor Laomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie do Doliny Szawe, czyli królewskiej, król Sodomy. Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Król Sodomy rzekł do Abrama: oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie. Ale Abram odpowiedział królowi Sodomu: przysięgam na Pana, Boga Najwyższego, Stwórca nieba i ziemi, że ani nitki, ani rzemyka od sandała, ani niczego nie wezmę od tego, z tego, co do Ciebie należy, żebyś potem nie mówił: to ja wzbogaciłem Abrama. Nie żądam niczego poza tym, co poszło na wyżywienie moich ludzi i oprócz części zdobytej mienia dla tych, którzy mi towarzyszyli, dla Anera, Eszkola i Mamrego. Ci niechaj otrzymają część, która im przypada. Kim jest ten Melchizedek? Po hebrajsku król to znaczy melech, a więc melech cedek to znaczy król sprawiedliwy. Stąd w tym wydaniu judaizmu hasidim, czyli tych hasydów pobożnych, cadyk to jest ten sprawiedliwy, ten mistrz, prawda? Czyli Melchizedek, król sprawiedliwy, król Szalemu. Mówi się o tym, że Szalem to być może właśnie Jeruszalaim, czyli miasto pokoju, król miasta pokoju z Jerozolimy, jeszcze ówczesnej, prawda? Ta Jerozolima się kształtowała przez wiele setek lat, już jesteśmy prawie 2000 lat przed Chrystusem. Ale co jest najważniejsze, że kapłan Boga jedynego, a więc znajdujemy się tak jakby w sferze wielobóstwa, i tu nagle wychodzi naprzeciw Abrama tajemniczy kapłan Boga jedynego, który mu błogosławi w imię tego Boga. A więc można powiedzieć, że oto nagle, tak jakby Abram staje przed oczami, staje mu potwierdzenie tego wszystkiego, co słyszał, za czym poszedł, czemu zaufał, prawda? Bo to takie jest, jak my mamy jakieś przeczucie, nie wiem, modlimy się, wiemy, że coś mamy zrobić, bo to jest słuszne i dobre. Ale to przeczucie mamy na przykład tylko my i wszyscy naokoło nam mówią: nie, daj sobie spokój, nie wyjdzie, bzdury gadasz, to jakieś złudzenie. I tu nagle teraz ten Abram, który wraca z wojny z tymi królami, nagle spotyka kapłana, tajemniczego króla Szalemu, który jest jednocześnie kapłanem i królem, i nagle on mu błogosławi w imię Boga Najwyższego. A więc składa mu dary, tak jakby ciesząc się: Panie Boże, tak jakby potwierdzasz to, co gdzieś tam w sercu kołata, ten głos, który usłyszałem. To nie są tylko jakieś haluny, tylko to jest naprawdę, to jesteś Ty, Bóg jedyny. I teraz co tak jakby mówi o tym psalm 110 i list do Hebrajczyków. Psalm 110, który śpiewamy, tak jak powiedziałem, w czasie uroczystości Bożego Ciała, mówi: Tyś jest kapłanem tak jak Melchizedek, tak jak Melchizedek, król sprawiedliwy. I list do Hebrajczyków odnosi ten tytuł Melchizedeka do Chrystusa. Tak jakby, może nie tyle tytuł, ale w Piśmie Świętym mamy coś takiego, co nazywamy typem. Pewne rzeczy, pewne osoby są typami wydarzeń, które zostaną tak jakby dopełnione w Nowym Testamencie. I w tym kontekście między innymi Melchizedek jest typem Chrystusa, który jest zarówno kapłanem, ale jest też królem. I teraz, o ile w świątyni jerozolimskiej to kapłaństwo było dziedziczone z ojca na syna, nie tak jak w naszym wypadku, prawda, bo no nie mam synów, prawda, tak jakby Pan Bóg powołuje konkretne osoby, to w kapłaństwie tym Starego Testamentu, w kapłaństwie świątyni jerozolimskiej, która jeszcze oczywiście jest dopiero gdzieś tam w Bożych zamysłach, ta świątynia jerozolimska to jest 930 lat przed Chrystusem, Salomon ją buduje, pierwszą świątynię, to jest w pokoleniu Lewiego, po prostu z pokolenia na pokolenie, dziedzictwo Arona, tak jakby, są kapłanami. A tu nagle autor listu do Hebrajczyków mówi, przecież ten Melchizedek nie wziął się z pokolenia, prawda? On nie ma początku, on gdzieś skądś nagle przyszedł. Przyszedł i był wypełnieniem tego, co oczekiwał Abraham. Był kapłanem Boga jedynego, jednocześnie był królem. A więc można powiedzieć, że ta figura Melchizedeka jest typem Chrystusa, który też nie ma początku, prawda, bo jest Synem Bożym, który nie należy do linii Aarona, on nie jest związany z kapłaństwem starotestamentalnym, ale jest doskonałym kapłanem, który jest jednocześnie królem. I tu mamy tą historię spotkania z Melchizedekiem. Warto sobie, tutaj mamy namiar także w domu, doczytać konkretnie już ten list do Hebrajczyków, który wcale nie jest taki łatwy. Idziemy dalej, bo czas nam biegnie, a mamy jeszcze mnóstwo fajnych rzeczy do omówienia. I co się dzieje? Mamy 15 rozdział. Pan Bóg mówi do Abrama po tych wszystkich wydarzeniach. Nie objawiaj się, bo jestem twoim obrońcą. Nagroda twoja będzie sowita. A Abram, mając świadomość, że lata uciekają, mówi, no Panie Boże, nagroda sowita, no ale co z tego, jak ja właściwie no, nie mam co z tą nagrodą zrobić, bo nie mam potomstwa. Jeden z moich sług będzie tak jakby po mnie dziedziczył, no ale po co mi ta nagroda? To żeby zrozumieć wartość potomstwa, to przede wszystkim oczywiście to jest znak błogosławieństwa Bożego. W pierwszym opisie świata Pan Bóg przekazuje tą władzę człowiekowi. Rozmnażajcie się, prawda, uczyńcie ziemię błogosławioną, zaludnijcie ziemię. To jest jedna rzecz, ale szczególnie to potomstwo jest ważne w takim nomadycznym trybie życia. Dlaczego? Dlatego, że tam nie ma domu, nie ma związania z ziemią. Tak jak mówiłem, oni wędrują, prawda? Te stada gdzieś tam idą. A więc takim jedynym, nie wiem, osobą, miejscem, gdzie można przekazać coś, to jest po prostu potomstwo. I teraz Abram i Saraj byli, nie mieli potomstwa, byli bezpłodni. I teraz ten Abram tak cynicznie zaśmiał się w duchu, Panie Boże, no co z tego tak jakby, że mi dasz to błogosławieństwo, że dasz mi tą ziemię, skoro ja nie mam co z nią zrobić, bo nie będę miał potomka. I Pan Bóg mówi, słuchaj, będziesz miał potomka. Stąd Izaak to zaśmiał się, stąd ta etymologia tego imienia Izaak, syna Abrama, do którego za chwilę dojdziemy. I w tym momencie tak jakby Pan Bóg mówi, uwierz mu i Abram znowu uwierzył. To jest kolejny raz potwierdzenie przymierza. Abram uwierzył i idzie dalej, żyje dalej. I teraz co się dzieje dalej? W pewnym momencie, przepraszam, to nie jest 15 rozdział, tylko 16, pomyliłem się. W pewnym momencie tak jakby Saraj bierze sprawę w swoje ręce i co się dzieje? Rozdział 16, tu jest 15 napisane. Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu jednak potomka. Miała zaś niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama, ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy, może z niej będę miała dzieci. Zwróćcie uwagę, że tak jakby znowu mamy no coś tak jakby dwuznacznego moralnie. No dzisiaj to w ogóle nie do pomyślenia, prawda? Że teraz tu niewolnictwo i tutaj... Ale według prawa Hammurabiego, które wtedy obowiązywało, to było coś normalnego, ponieważ niewolnik był własnością człowieka, prawda? I teraz Saraj no, mówi, no coś wreszcie trzeba z tym zrobić, więc weź tą moją niewolnicę. Proszę zwrócić uwagę, że tak jakby ta Saraj rzeczywiście traktuje tą niewolnicę, egipcjankę, jako swoją własność. Nie wymawia jej imienia. Miała zaś niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar, a ona rzekła, zbliż się do mojej niewolnicy i nie traktuje jej jako podmiot. Mówi, może z niej będę miała dzieci. Ja, prawda? Ja. Także to jest zupełnie tak jakby inny świat. I teraz, co się dzieje z Abramem? No, jak to chłop usłyszał, Abram usłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar egipcjankę i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, gdy już minęło 10 lat, od kiedy Abram osiedlił się w Kananie. A więc można powiedzieć, skoro wtedy miał 75, jak wyruszył, no to teraz już ma pewnie prawie 90, prawda? No ale to nic dla Abrama, bo później się dowiemy, że jak ma 100 kilkanaście, to jeszcze ma, po tym jak Saraj umrze, jeszcze ma jedną żonę, Ketulę, i tam też będzie miał jeszcze synów, także no widocznie wtedy ci mężczyźni trochę inaczej mieli inne możliwości. I teraz co się dzieje? Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienną. A widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią. Wtedy Saraj rzekła do Abrama, prawda? Mamy tą historię, ona jest brzemienną, a więc wywyższa się. Zobacz, ty jesteś bezpłodna, a ja tu nagle jestem w stanie błogosławionym. I teraz znowu ta Saraj, która miała mieć to dziecko, prawda, tu Abrahama chciała tak jakby ucieszyć tym, uradować, znowu bierze inicjatywę. No i niestety tutaj w tym wypadku nic dobrego nie wychodzi z tego, ale zobaczmy, jak Pan Bóg gdzieś to wszystko prowadzi. Wtedy Saraj rzekła do Abrama, przez ciebie doznaję zniewagi, ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę, ona zaś czując się brzemienna mnie lekceważy. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Abram rzekł do Saraj, przecież niewolnica twoja jest w twojej mocy. Postąp z nią, jak będziesz uważała za dobre. Saraj upokorzyła Hagar, wtedy Hagar od niej uciekła. Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni, u źródła przy drodze wiodącej do Szur. A więc no historia, prawda? Tak jakby można powiedzieć, zapowiadająca to wszystko, co będzie później miało miejsce. Przez całą historię wiele tysięcy lat. Konflikt między dwoma kobietami i tak jakby Saraj wykorzystuje swoją władzę, bo ta jest jej niewolnicą, i upokorzyła ją. I teraz to słowo upokorzyła jest tym samym słowem, które jest użyte w Księdze Wyjścia w odniesieniu do Izraelitów, którzy zostali w Egipcie upokorzeni przez Faraona. I teraz zwróćmy uwagę, że to jest ten sam kierunek. Ona tak jakby została wypędzona, ona odchodzi, ucieka od tej swojej Saraj, bo została upokorzona, gdzie ucieka, tak jak Izraelici, na pustynię. I teraz jest konkretne miejsce na tej pustyni wskazane, prawda? Saraj upokorzyła Hagar, wtedy Hagar od niej uciekła. Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni u źródła, przy drodze wiodącej do Szur. I to jest to samo miejsce, na którym Izraelici odpoczęli po przejściu Morza Czerwonego. A więc można powiedzieć, że ta sama historia, upokorzona, tak jakby przechodzi przez, ucieka, jest na pustyni i tam ją odnajduje anioł, który ją prowadzi. A więc zobaczmy, że to wszystko tak jakby się mieści w Bożych planach, że nie to, że Pan Bóg tak planuje i tak to ustawia, ale Pan Bóg w tym wszystkim działa. Co się dzieje dalej? I zapytał ten anioł, Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała, uciekłam od mojej pani Saraj. Wtedy anioł pański, to jest pierwszy raz, kiedy anioł zwraca się do człowieka, ten Boży wysłannik, prawda? Zwróćmy uwagę, że do Hagar, która jest Egipcjanką, która wcale nie jest tak jakby z rodu Abrama i wcale nie jest mężczyzną, prawda? Do Hagar, która jest kobietą. Wtedy anioł pański rzekł do niej, wróć do swej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę. Po czym anioł pański oznajmił. Czyli znowu mamy tak jakby rozkaz, wróć i obietnicę. Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć. Można powiedzieć, że to jest echo tego, co Pan Bóg obiecał Abramowi. I mówił dalej, jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, bo usłyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. Izmael, ta końcówka El od Elohim, czyli Bóg. Izmael, Bóg usłyszał, bo usłyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. A będzie to człowiek dziki jak Onager. Onager to jest osioł pustynny. Będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko niemu. Będzie on utrapieniem dla swych pobratymców. No, żadna matka by się nie ucieszyła z tego, prawda, że takie proroctwo do jej syna. No, ale samo to, że syn, prawda, to już jest coś pięknego. Hagar nazwała Pana przemawiającego do niej, tyś Bóg widzialny, bo mówiła, wszak tu widziałam widzącego mnie, a jestem żywa. Dlatego tę studnię nazwano studnią Lahairoi. Jest to ta, która znajduje się pomiędzy Kadesz i Beret. Hagar urodziła Abramowi syna i Abram nazwał zrodzonego mu przez Hagar syna imieniem Izmael. Abram miał lat 86, gdy mu Hagar urodziła syna. Proszę zapamiętać, bo za chwilę do tego wrócimy, że co obiecał anioł Hagar? Obiecał, że twoje potomstwo, czyli potomkowie tak jakby Izmaela, to będzie ogromny naród, którego ty nie będziesz mogła policzyć. Mamy to samo obietnicę w odniesieniu co do Abrama, Za chwilę do tego wrócimy. Zobaczymy Hagar trochę z innej strony. Ale popatrzcie, tak jakby, co się dzieje. Jest potomek, a więc można powiedzieć, no jest ten syn, prawda? Ale Pan Bóg nie do tego syna, tak jakby dalszą historię obietnicy związanej z Abrahamem i z jego potomstwem odniesie. Bo jest ten Izmael, ale będzie się działo coś jeszcze piękniejszego i coraz bardziej wspaniałego. Ale zanim do tego dojdziemy, mamy jeszcze jedną historię, której tutaj nie wypisałem. Tutaj mamy, bo tak jakby Pan Bóg, skoro już jest ten syn, zawiera z Abrahamem kolejny raz przymierze, potwierdzając swoją obietnicę ziemi i potomstwa, licznego jak gwiazdy na niebie. Teraz już to jest bliższe zrealizowania, prawda? Abraham może powiedzieć, no mam tego Izmaela, także możemy to jakoś, Panie Boże, jest wszystko okej. Okay. I teraz na znak tego przymierza Pan Bóg nakazał Abrahamowi obrzezać siebie, swój dom, wszystkich potomków męskich. I to jest ten zwyczaj, który tak jakby symbolizuje przymierze, które będzie powtarzane. Pan Jezus też, prawda, urodził się 8 dnia, jest obrzezanie. Nawet gdyby wypadał w tym czasie szabat, to można dziecko obrzezać. Prawda? To jest znak przymierza między Bogiem a człowiekiem. Pierwszy raz dopiero to obrzezanie się pojawia. Także ta cała wcześniejsza historia, to co jeszcze raz się odnoszę do listu do Rzymian i do Galatów, była miejsce przed obrzezaniem, przed tym, zanim weszło prawo. Prawda? I teraz mamy to obrzezaniem, z tym przymierzem jest też tak jakby związana zamiana imion. Abram staje się Abrahamem, czyli ojcem mnóstwa, Abba to jest ojciec, prawda? Saraj staje się Sarą. I teraz co się dzieje dalej? Dalej mamy piękny opis, jak Pan Bóg ukazał się Abramowi pod dębami Mamre. To jest... To jest rozdział 18. Mamre to był właściciel tych dębów. On razem z Abramem walczył. Tam, kiedy Abram wyruszył przeciwko tym królom, to właśnie z Mamrem. Te dęby po prostu do Mamrego należały. Zawarł z nim przymierze. Dogadali się i Abram tam mieszkał. I teraz co się dzieje? Piękny opis. 18 rozdział. Pan ukazał się Abrahamowi. Już mamy Abrahama, prawda? Pod dębami Mamre. Gdy ten siedział u wejścia do namiotu, w najgorętszej porze dnia Abraham, spojrzawszy, dostrzegł 3 ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył do wejścia do namiotu na ich spotkanie, a oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twojego sługi. Przyniosę trochę wody, Wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli: uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: prędko zacznij ciasto z 3 miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je Suzy, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: gdzie jest twoja żona Sara? Odpowiedział im: w tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich: o tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było tuż za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku, toteż Sara nie miewiała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy i mój mąż starzec. Pan rzekł do Abrahama: dlaczego to Sara śmieje się i myśli, czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie i Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: wcale się nie śmiałam, bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan powiedział: nie, śmiałaś się. Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. Na razie tutaj skończmy na tym i spróbujmy sobie wyobrazić całą tą scenę. Jest, tak jak autor zauważył, w najgorętszej porze dnia, to mamy pierwszy werset, w najgorętszej porze dnia. Mówiliśmy sobie o tym, że kara śmierci w tym takim pustelniczym życiu, pustynnym życiu nomadycznym groziła za zatrucie źródła. prawda? Bo jak przychodzili karawana do źródła, odkopują, a tam jest zatrute, to wszyscy ginęli. Za pokazanie fałszywej gwiazdy, bo w nocy się podróżowało, i za ścięcie drzewa, bo drzewo dawało tak jakby dawało cień. Zresztą też tutaj mamy ten fragment z Ewangelii Świętego Jana. Na początku, kiedy Natanael przychodzi, widziałem się pod drzewem, prawda? Pod drzewem też się modlono, pod drzewem właściwie cały dzień spędzano. Najgorętsza pora dnia, więc Abraham sobie siedzi, prawda? Pewnie siedzi. My dzisiaj siedzimy, pewnie leży sobie na takim kocyku i tu nagle widzi trzech gości, którzy idą do niego. Prawo gościnności to jest podstawowe prawo. Zresztą zobaczymy to w historii zniszczenia Sodomy, że też nam się może niemoralne to wydawać, ale kiedy ci sodomici, stąd się ta nazwa wzięła, tych, którzy współżyją z mężczyznami, mężczyzn, którzy sodomici się często mówi, bo że tak powiem, kiedy przyszedł do niego anioł w postaci mężczyzny, to chłopaki z miasta przyszli i powiedzieli, daj nam, bo chcemy się z nim zabawić. To teraz tak jakby to prawo gościnności było tak wielkie, że on mówi, słuchajcie, weźcie moje córki, ale zostawcie tego gościa. Do dzisiaj tak jest, że na przykład jak gdzieś się przyjdzie na Bliskim Wschodzie i ktoś uzna mnie za swojego gościa, to mogą przyjść powiedzieć, że jestem terrorystą, że chcą mnie zastrzelić i coś, a on mnie nie wyda. To jest po prostu prawo gościnności. Na pustyni jest bardzo ważne, bo jak ja kogoś ugoszczę, to kiedyś, jak ja będę w takich warunkach, też mnie ugości. I teraz nagle ten Abraham widzi sobie trzech mężczyzn, prawda? Nie wiemy, czy przeczuwa, kto to jest, czy nie. W każdym razie ugościł ich. I teraz to jest sprawa mężczyzn, tak jakby. Kobiety są w kuchni, a mężczyźni siadają naprzeciwko siebie, rozmawiają. Dzisiejsi Arabowie, prawda, jeszcze palą wodne fajki, prawda, herbatę piją i tak dalej, i tak dalej. To jest ta gościnność. I teraz, tak jakby, żeby przedstawić tą historię, znowu, żeby tak jakby spojrzeć na tą historię z punktu widzenia chrześcijaństwa, to przyniosłem ikonę, która jest wszystkim doskonale pewnie znana. Nie wiem, czy widać trochę, czy mniej, czy bardziej. Która przedstawia tą wizytę tych trzech aniołów. My wiemy, że to są posłannicy Pana Boga, prawda? Ci trzej mężczyźni, którzy przychodzą do Abrama. Po co? Po to, żeby mu zwiastować. Oto będziesz miał syna. I tak jak mówią do Saraj, która gdzieś tam u wejścia przysłuchuje się, co to za mężczyźni przyjdzie do mojego męża, co oni od niego chcą. Nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Będziesz miał syna. Z twoją żoną Saraj. Nie z niewolnicą, tylko z twoją żoną Saraj. Sarał wtedy już, prawda? A więc mamy tych trzech mężczyzn, prawda? Tych trzech aniołów, posłańców Bożych, którzy tak jakby, tutaj mamy to przeplata się trzech, jeden z nich powiedział, ale tak jakby Pan powiedział do Saraj. Także właściwie niektórzy odczytują tutaj taką prefigurację Trójcy Przenajświętszej i tak to między innymi odczytał Rublow, który jest autorem tej ikony. Mamy tą ikonę w wielu różnych wydaniach, ona się powiela. Rublow to jest przełom XIV-XV wieku rosyjski mnich, który pisał ikony. I popatrzcie, mamy tak jakby tych trzech mężczyzn, którzy zasiadają przy stole Abrahama. I to jest obraz Trójcy Przenajświętszej. Pośrodku jest Chrystus, tu jest Bóg Ojciec, tu jest Duch Święty. Zwróćcie uwagę, że tak jakby mamy dwa kielichy, ponieważ oni siedzą przy ołtarzu. To jest tak jakby eucharystocentryczna ta ikona. Siedzą przy ołtarzu. Tu mamy, tak jakby niektórzy mówią, że tu w każdym ołtarzu w poświęconym kościele są relikwie męczenników. Tu mamy kielich. Tu jakbyśmy się przypatrzyli, to mamy baranka. I tak jakby tu mamy drugi kielich. Te dwie postaci, Boga Ojca i Ducha Świętego, tworzą kielich, w środku którego jest Chrystus, prawda? Tu mamy atrybuty. Dom, atrybut Boga Ojca, skała, atrybut Ducha Świętego i drzewo, na którym umarł Chrystus, atrybut Jezusa. A więc tak jakby chrześcijaństwo patrzy na tą scenę jako na prefigurację Trójcy Przenajświętszej. Oni przychodzą i zwiastują to, że będzie życie, że Abraham będzie miał syna, że to przymierze tak jakby będzie się toczyło tak, jak Pan Bóg zapowiedział. Czyli mamy tą wizytę tych trzech gości, którzy zapowiadają, że oto za rok będziecie mieli syna. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Tu znowu nam pobrzmiewa to, co w odniesieniu chociażby do Elżbiety, to, co jest powiedziane w Nowym Testamencie. A więc tak jakby Pan Bóg konkretnie wchodzi w dzieje Abrama, już mu się objawiając. I teraz Saraj się śmieje, no, mówi, jak to możliwe. Stąd znowu to imię Izaaka zaśmiał się. I zostają z tą obietnicą. I teraz jak czytamy dalej, kiedy oni odchodzą, oczywiście ugoszczeni i tak jak to prawo przewidywało, kiedy oni odchodzą, Abraham idzie ich tak jakby odprowadzić. I tutaj mamy później w tym 18 rozdziale piękną scenę rozmowy Abrahama z Bogiem. Bo czy Pan Bóg, tak jakby, który chce zniszczyć Sodomę i Gomorę, bo wołanie ich nieprawości doszło aż do jego uszu, może to chować przed Abrahamem, który jest przyjacielem Bożym? Także zwróćcie uwagę, że ten Abraham to już nie jest tylko, powiedzmy, ktoś, kto sobie poszedł, temu Pan Bóg coś obiecał, ale on już tak jakby awansuje, można powiedzieć, na przyjaciela Bożego. Bóg do niego przychodzi i teraz tak jakby objawia mu to, że chce zniszczyć tą Sodomę i Gomorę. I ten Abraham staje się, to zaznamy to, prawda, czy 50, to ocalisz? Ocalę. 40, ocalisz? Ocalę. 30. Jak ktoś był na Bliskim Wschodzie, to wie, że to takie targowanie to jest coś normalnego, prawda? I czasami jak coś kosztuje $50, to można to kupić za $2.50, prawda? Bo to tak wygląda. I tak jakby tu widzimy tego Abrahama, który się wstawia u Boga za ludem Sodomy i Gomory. Wiemy, że w konsekwencji nawet 10 sprawiedliwych się nie znalazło i Pan Bóg tak jakby ocala tylko Lota wraz z jego rodziną i ta Sodoma i Gomora zostają zniszczone. I tradycja mówi, że właśnie morze siarki zalało, czyli to morze martwe dzisiaj, to jest na miejscu Sodomy i Gomory. Tradycja, bo tak to sobie wyobrażano, prawda? I teraz mamy to, ten wątek z Sodomą i Gomorą, z tą żoną Lota, która się obraca w słup soli, prawda? Do dzisiaj można tam oglądać jedną skałę podobną do kobiety. Ale wróćmy tak jakby do naszego wątku. Bo co się dzieje dalej? Mamy zniszczenie Sodomy i Gomory. Później Abraham znowu przed Abimelekiem udaje, że jego żona jest jego siostrą. Ten Abimelek znowu ją tak jakby bierze do siebie, ale nie współżył z nią. To jest ważne, bo Izaak się zaraz narodzi. Narodzi się z Abrahama. Tak jakby tu jest podkreślone, to mamy w 20 rozdziale opisane, że on oddaje, bo sen mu się przyśnił, że będę pokarany i mówi, dlaczego to zrobiłeś. Także znowu mamy tą historię podobną jak z Faraonem. I teraz mamy 21 rozdział, rodzi się ten Izaak, a więc on się począł, prawda, 9 miesięcy, jak to zazwyczaj bywa, w łonie swojej mamy i mamy 21 rozdział, ten Izaak się rodzi. I ja tu opisałem od 8 rozdziału, bo tu znowu nam się pojawia ta Hagar. I teraz co się dzieje? Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi, oczywiście Izaak, ten syn właściwie Abrahama z jego żoną, tą właściwą. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi. Sara, widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim Izaakiem. Tutaj już tak jakby znowu się pojawia ten motyw zazdrości, już nie tyle ze względu na Sarę, na nią samą, bo ona już jest szczęśliwa, spełniona, prawda? Ma tego syna, którego dała Abrahamowi, ale ze względu na dziedziczenie, ponieważ on był tym pierwszym synem, prawda? Ten Izmael, mimo że z niewolnicy, ale był tym pierwszym synem. I teraz ten Izmael ma już 13 lat, także to już jest nie dorosły chłopak, ale już duży chłopak. I teraz znowu mu mówi, wypędź go, prawda? Czyli znowu mamy ten sam, tak jakby ten sam motyw, już z innego powodu, ze względu na dziedziczenie. Abraham już się łamie, prawda, bo to jest jego syn. Na początku, póki jeszcze go nie było, prawda, Hagar, niewolnica, to ją tam pozwolił upokorzyć Sarę. A teraz, co się dzieje? To powie, 11 werset. To powiedzenie Abraham uznał za bardzo złe ze względu na swego syna. A więc, no, tak jak ojciec reaguje, prawda, no jak to, przecież to jest mój syn. A wtedy Bóg rzekł do Abrahama, niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Także znowu tutaj mamy Pana Boga, który wkracza i pokazuje, słuchaj, no to jest coś złego rzeczywiście, ale ja mam na to swój sposób. Syna zaś tej niewolnicy uczynię również wielkim narodem, bo on jest twoim potomkiem. Nazajutrz rano wziął Abraham chleb oraz bukłak z wodą i dał Hagar, wkładając jej na barki i wydalił ją wraz z dzieckiem. Ona zaś poszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby. Szewa to znaczy 7. 7 studni, to jest dzisiaj wielkie miasto w Izraelu, 7 studni. I od tego ta nazwa pustyni Beer-Szeby, czyli dzisiejsza pustynia Negev. A gdy zabrakło wody w bukłaku, ułożyła dziecko pod jednym krzewem, po czym odeszła i usiadła opodal tak daleko, jak łuk doniesie, mówiąc: nie będę patrzyła na śmierć dziecka. I tak siedząc opodal zaczęło głośno płakać. Ale Bóg usłyszał jęk chłopca i anioł Boży zawołał na Hagar z nieba. Cóż ci to, Hagar? Nie lękaj się, bo usłyszałem bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem. Po czym Bóg otworzył jej oczy i ujrzała studnię z wodą. A ona poszła, napełniła bukłak z wodą i dała chłopcu pić. Bóg otaczał chłopca opieką, gdy dorósł. Mieszkał on na pustyni i stał się ucznikiem. Mieszkał stale na pustyni Paran, matka zaś jego sprowadziła mu żonę z ziemi egipskiej. Wróćmy do tego, co mówiliśmy sobie wcześniej, co czytaliśmy, kiedy uciekła od Saraj. Pan Bóg wysłał anioła, który mówił, będziesz miała wielkie, twoje potomstwo będzie liczne, prawda? I teraz zwróćcie uwagę, drugi wątek. Abraham ich wypędza, ona tak jak kobieta, prawda, ma syna, nie wie co się dzieje, nie ma wody, nie ma oparcia w mężczyźnie i nagle co? No, decyduje się, ten syn niech zostanie, ja nie będę patrzyła na jego śmierć. I co tutaj tak jakby widzimy? Widzimy, że ona zapomina o tej obietnicy. Abraham uwierzył, prawda, mimo tego, że wszystko tak jakby świadczyło na przekór tej obietnicy Pana Boga, a ona na skutek tak jakby no, tych trudności, które oczywiście były wielkimi trudnościami, mówi, koniec, nie dam rady, kładę mojego syna, idę, bo nie chcę patrzeć na jego śmierć i płaczę. Ale Pan Bóg jest wierny swoim obietnicom. I zwróćcie uwagę, że Pan Bóg nie zwrócił uwagi na łzy Hagar, ale Bóg usłyszał jęk chłopca. Tak jakby to wołanie chłopca przyciągnęło jego uwagę i mówi do Hagar, Hagar, czemu płaczesz? Przecież moja obietnica funkcjonuje. To nie jest tak, że teraz sytuacja się zmieniła, to teraz wszystko zapominamy, zaczynamy od nowa. Przecież ja tobie to obiecałem. I Hagar tak jakby zobaczyła studnię. To jest pokazanie tego, że to nie, że tej studni tam nie było, ale ona tak jakby przez tą swoją beznadzieję tak miała klapki na oczach, że nie widziała czegoś, co było oczywiste. Dopiero tak jakby wtedy, kiedy na nowo, a Panie Boże, no przecież rzeczywiście. I ona tak jakby oczy jej się otworzyły i zobaczyła tą studnię. I to często my widzimy, nie wiem, boli mnie ząb, prawda? Tragedia wielka, boli mnie ząb, nie mogę. I wszystko widzę na czarno. Mnóstwo pięknych sytuacji, wspaniałe rzeczy się dzieją. Ojej, ale mnie ten ząb boli, prawda? Patrzę przez jakąś taką tragedię życiową, która mi zamyka tak jakby oczy na wiele rzeczy, które są wokoło. I teraz Pan Bóg przychodzi do Hagar, otwiera jej te oczy i mówi, przecież ja tobie obiecałem, czego ty się boisz? I nagle ta Sara, prawda, ja, nagle jest studnia. Przecież no, to jest to, że człowiek, który tak jakby patrzy tylko na własną klęskę, nie dostrzega rzeczy, które są obok i grozi mu to, że tak jakby rzeczywiście umrze z tego pragnienia. A Pan Bóg mu przypomina tą tak jakby tą obietnicę jej i rzeczywiście Hagar idzie z tym Izmaelem i później tam są różne historie. Tutaj można by Arabów zapytać, tak jakby jak się ta historia dalej rozciągnie, bo od Izmaela pochodzą Arabowie, ale to już nie będziemy w to wchodzić dzisiaj, bo byśmy nie skończyli do rana. Także tu mamy ten wątek tak jakby przymierza i wierności przymierzu. Abraham, który jest wierny, i Pan Bóg, widzimy jak na tych krzywych liniach tak jakby pisze, i Hagar, która straciła tą nadzieję, a mimo wszystko Pan Bóg jest wierny, prawda? To Pan Bóg jest wierny, a nie człowiek. Zaraz sobie jeszcze do Saraj wyjdziemy, jak ona się zachowuje, ale teraz mamy tak jakby kolejny rozdział, który jest bardzo ważnym rozdziałem i tutaj mnóstwo różnych interpretacji narosło, Góra Moria, prawda? To jest rozdział 22. Warto sobie w domu to jeszcze raz przeanalizować. Ja rzucę kilka takich punktów, żeby to jakoś tak rozświetlić. A po tych wszystkich wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego, Abrahamie. A gdy on odpowiedział, oto jestem, powiedział, weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług, zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama, ojcze mój. A kiedy ten rzekł, oto jestem, mój synu, zapytał, oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, włożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Podszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Skąd to mówi się dzisiaj, na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna swego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zaś zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia, takiego, jaki jest udziałem Twojego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu. Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Berszeby i mieszkał Abraham nadal w Berszebie. Spróbujmy zapomnieć o tym wszystkim, bo słyszymy to, prawda, w czytaniach, czy czytamy. Zapomnijmy i tak jakby na nowo spójrzmy na to, żeby nam nic nie umknęło. I też będziemy popatrzyli na to w kontekście też Nowego Testamentu. A po tych wszystkich wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. Bardzo ważne jest, a po tych wszystkich wydarzeniach, jak jest czytanie tego, nie pamiętam w jaki tam dzień, to chyba w Wielkim Poście, to tak jakby ten pierwszy fragment jest opuszczony. Bóg wystawił Abrahama na próbę. A to po wszystkich wydarzeniach jest bardzo ważne, bo tak jakby to nie jest nagle stryk z nieba, wystawimy Abrahama na próbę. Ale po tych wszystkich wydarzeniach, jakie to wydarzenia? Bóg wyprowadził, mówił do Abrahama, dał mu ziemię, dał mu syna, jednego, drugiego, dał mu mnóstwo trzód, dał, błogosławił mu cały czas. A po tych wszystkich wydarzeniach trzeba mieć to w pamięci, żeby właściwie to odczytać. Rzekł Bóg, wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i złóż go tam w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. Tu znowu pojawia się to lech lecha, wejdź i wyjdź, wyjdź dla siebie. Abrahamie, Pan Bóg wystawił go na próbę. I teraz proszę popatrzeć, że tak jakby Pan Bóg wiedział, że to jest próba. I tak jakby Pan Bóg wiedział, że to nie chodzi o to, żeby Abraham zabił syna. Dla Pana Boga tak jakby była próba, czy Abraham jest w stanie złożyć mu ofiarę. Z czego tą ofiarę? Zaraz zobaczymy. Bo Abraham oczywiście mówi: oto jestem. Weź swego syna, syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Potrójnie to jest pokazane. Weź syna, syna jedynego, weź Izaaka, tego, którego miłujesz. Tak jakby Abraham ma złożyć ofiarę z miłości. To jest tak jakby celem tej próby, która, dlaczego ona jest przeprowadzona, nie wiemy, ale złóż ofiarę z miłości. I teraz co się dzieje dalej? Idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, które ci złożę. Pan Bóg nie mówi Abrahamowi, żeby go zabijał. Oczywiście tutaj żydowscy komentatorzy mówią, że w tamtych czasach były ofiary składane bożkowi Molochowi. Między innymi w jednej z dolin otaczającej Stare Miasto w Jerozolimie, w dolinie Gehenny, stąd ta nazwa, prawda? Gehenna, która jest też w biblijnym znaczeniu tym światem, gdzie przebywali umarli po śmierci sprawiedliwi, tak jakby oni oczekując na otwarcie bram nieba. Ale tam właśnie były składane ofiary bożkowi Molochowi z ludzi, z dzieci. Tak jakby to też pokazuje, że nie trzeba ofiary Bogu składać, prawda? Ale wróćmy tak jakby do kontekstu tego tak jakby Pisma Świętego. Wyjdź dla siebie, złóż tą ofiarę z miłości. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał ze sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka. No, tak jakby historia jest bardzo zwięzła, ale można sobie domyśleć się, co ten Abraham musiał czuć, prawda? Zastanawiając się, co, no Panie Boże, tu mi dajesz teraz ofiary, jak ja mam to rozumieć i tak dalej. A jednak krótko mówi, osiodłał swego osła, zabrał ze sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka. Zobaczcie, nie traci zdrowego rozsądku, bo nabrał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Idź do kraju Moria. I idą. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Zostawia tak jakby osiołka, dba o osiołka, prawda? Sługi zostawia. Ja pójdziemy z synem złożyć tak jakby ofiarę i wrócimy do was. Zobaczcie, on mówi, wrócimy do was. Także tak jakby nie wiadomo, czy przeczuwa, czy prorokuje, czy chce ich uspokoić, czy chce uspokoić swojego syna, a ten syn był już dorosły. Jaki on ma wiek, ciężko powiedzieć. Talmud mówi, że on ma 33 lata w tym momencie. Kiedy policzymy, za chwilę później Sara umarła, mając lat 127, za chwilę będzie śmierć Sary, to tak jakby można myśleć, że ma 34 lata, niektórzy mają, że 21, to już nie jest mały chłopiec, prawda? To już jest dorosły mężczyzna. A jednak idą, idziemy złożyć, widzą tą górę, są w kraju Moria. I teraz zostają, oni idą. Abraham, zabrawszy dwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: ojcze mój. A gdy ten rzekł: oto jestem, mój synu, tak samo jak odpowiadał Panu Bogu, prawda, oto jestem, zapytał: oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? I znowu wiara Abrahama. Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A więc znowu tu Abraham mówi: Bóg upatrzy sobie jagnię. Tak jakby, no, wie co ma zrobić, ale wierzy Panu Bogu, że przecież Pan Bóg, no, skoro obiecał, no to nie zabierze mu tego syna jego jedynego, syna, którego miłuje. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy swego syna Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. I wtedy anioł pański zawołał z nieba: Abrahamie, Abrahamie, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna jedynego. Zobaczył baranka i tego baranka złożył w ofierze. I teraz, tak jakby we wspomnieniu w judaizmie, ta ofiara nazywa się akeda. Akeda to znaczy związanie. I teraz judaizm, komentatorzy rabiniczni mówią o tym, że to Izaak, tak jakby, on sobie zdawał sprawę, że on ma być tą ofiarą. I spytał tego ojca, żeby tak jakby tego ojca uspokoić. Ale w momencie, kiedy został złożony na ofiarę, to sam poprosił ojca swego: ojcze, żeby wypełnić to, czego Bóg od nas żąda, zwiąż mnie, żebym tak jakby, kiedy będziesz mnie zabijał, żebym się nie poruszył. Żeby ta ofiara była całkowicie i żeby tak jakby podobała się Bogu. Myślę tak zupełnie typowo po ludzku. I teraz tak jakby, kiedy zobaczyli, no, mamy ten głos z nieba i Abraham składa w ofierze baranka i stąd tak jakby na pamiątkę tego wydarzenia w nowy rok, Rosh Hashana, to jest głowa roku, to jest gdzieś wrzesień, są tak jakby w szofary się dmie. W szofar, czyli z rogu barana zrobiony taki, jak to się mówi, trąba, tak? I bez ustnika, bez niczego, to jest taka trąba, często ją widać gdzieś tam. I tak jakby: Panie Boże, pamiętaj na sprawiedliwość i na czyn Abrahama, który złożył w Tobie ofierze, tą największą ofiarę, i nie poczytuj nam grzechów ze względu na Abrahama. Dlatego my sobie przypominamy tak jakby tą ofiarę, którą złożył Abraham, ofiarę baranka. I tak na to patrzą Żydzi, tak jakby, że ta sprawiedliwość Abrahama pokazała, że teraz my, tak jakby, bo to później Pan Bóg mówi, ze względu na Ciebie Twoje potomstwo otrzyma błogosławieństwo. A więc my się odwołujemy do Abrahama, żebyś przebaczył nam wszystkie grzechy. Także mamy tą historię, tą historię ofiary z miłości, ale teraz zwróćmy uwagę, no my jesteśmy o tyle bogaci, że możemy pewne rzeczy odczytywać już w pełni. Bo Izaak jest typem Chrystusa. Wskażę na kilka rzeczy, które to pokazują. Tak jakby syna jedynego. Kto jest tym synem jedynym? To jest Jezus Chrystus, prawda? Syna umiłowanego. Mamy historię ojca, który syna składa w ofierze za ludzkość. Zwróćcie uwagę, trzeciego dnia przybyli. Co nam trzeci dzień mówi? Zmartwychwstanie, prawda? Ta ofiara, która została złożona, która prowadzi do zmartwychwstania, czyli do wybawienia ludzi z Szeolu. I dalej, co mamy za historię? Kiedy tak jakby Jan Chrzciciel widzi Pana Jezusa, to jest pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Jana, to co mówi do Niego? Oto baranek Boży. prawda? Wtedy ten baranek został zabity. Zobaczcie, Izaak został ocalony, baranek został zabity. W Nowym Testamencie to Chrystus, który jest tym barankiem, zostaje zabity. Ewangelia świętego Jana, jak pojmali Jezusa przed zaprowadzeniem go do Annasza, to tylko Ewangelia Jana przytacza ten proces u Annasza, mówi o tym, że Jezusowi związano ręce. Tak jakby pokazuje tą historię, że Izaak jest typem Jezusa. Jezus jest prowadzony na górę i na tej górze umarł na krzyżu. I tak jakby tu mamy takie odwrócenie. Izaak został ocalony, a przyjęta została ofiara z miłości Abrahama, a tutaj ten Izaak, który był typem Chrystusa, w tym momencie Chrystus jest zabity za grzechy świata i przez niego tak jakby spływa na świat ta łaska, która daje człowiekowi zbawienie. I w tej interpretacji my już zupełnie inaczej na to patrzymy, prawda? Mamy innego ojca, który czuje to samo, co Abraham, oczywiście w cudzysłowie, prawda? W inny sposób, bo no my tutaj jakby Panu Bogu nie możemy tych naszych odczuć, ale Bóg jest miłością, prawda? I składa Chrystusa, żebyśmy my mogli żyć, żebyśmy zostali wybawieni i żebyśmy odwołując się do tej ofiary Jezusa Chrystusa, otrzymali przebaczenie wszystkich naszych grzechów, prawda? I teraz widzimy tutaj dalej Izaaka, który sam niesie to drewno. To też jest taki znaczący szczegół, że Abraham wcześniej niósł, a teraz dał Izaakowi i Izaak sam je wnosi, tak jak Chrystus nosi krzyż. I teraz w drugiej księdze Kronik mamy tak jakby utożsamienie tej góry Moria z górą, na której później została zbudowana świątynia w Jerozolimie. Tak więc góra świątyni jerozolimskiej jest górą Moria. Ta ofiara Izaaka tam została złożona, a dla chrześcijan wkrótce obok jest góra Golgota, prawda? I w tradycji chrześcijańskiej nad Golgotą jest w Bazylice Grobu miejsce, gdzie w tradycji jest fresk ukazujący ofiarę Izaaka, ofiarę Abrahama, nie Izaaka. I tak jakby tam ta ofiara się dokonała. Dopełnieniem tej ofiary jest ofiara krzyża, na której to, co tam zostało zapowiedziane, zostało tutaj wypełnione. Tak więc my patrzymy na to w sposób po prostu przez pryzmat Ewangelii i zupełnie inaczej to odczytujemy, prawda? Ta ofiara z miłości, która została złożona za człowieka. I teraz jeszcze jeden, już wiem, że czas biegnie, ale jeszcze powiedziałem o tej śmierci Sary. No wyobraźmy sobie, matka czuje, prawda? Matka ma intuicję i teraz nawet Abraham nie wiadomo jakby ukrywał, to wie, że coś się nie tak dzieje. I co się dzieje teraz? Bo tak jakby, żeby zobaczyć teraz przykład Sary i Hagar, prawda? Tą różnicę między nimi. Co się dzieje dalej? Mamy tutaj początek, kończy się ten rozdział, wracają, prawda, z tymi sługami do Berszewy i później mamy króciutki fragment mówiący o potomkach Nachora, czyli brata Abrahama. I na początku 23 rozdziału mamy krótką wzmiankę. Sara doczekała się 127 lat życia. Zmarła ona w Kiriat Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął obrzędową żałobę po Sarze, aby ją opłakiwać. I tak jakby tradycja pokazuje, że Sara przeczuwała, co się dzieje, prawda, że ten syn zostanie ofiarowany. I po prostu, kiedy oni wrócili, ta Sara zmarła. Po prostu jej serce pękło. I teraz tak jakby zwróćcie uwagę, oczywiście to jest interpretacja, ale bardzo piękna. Tu mamy Izaaka, który ocalał, a Sara, jego matka, umarła, prawda? A co mamy pod krzyżem? Pod krzyżem mamy tak jakby Chrystusa, który umiera, a Matce Bożej, której miecz w serce przeniknął, ona przeżyła. Czyli można powiedzieć, że tak jakby w tym wypadku Maryja jest tą, która przekazuje nam łaski wysłużone przez Chrystusa na krzyżu. Ona powinna umrzeć, prawda? Tak jak serce matki, tak jak w wypadku Sary pękło jej serce. A Maryja tak jakby przeżyła, żeby stać się naszą matką i żeby na nas tak jakby zlać te wszystkie łaski, które Chrystus wysłużył na krzyżu. I w tym kontekście widzimy tak jakby kontrast między Hagar a Sarą. Hagar, która w momencie próby zwątpiła, a Sara, która nie zatrzymała tego Abrahama, prawda? Ale jednak serce jej nie wytrzymało i pękło, prawda? I tak jakby... I to samo widzimy w Nowym Testamencie. Pan Bóg tak jakby jest wierny swoim obietnicom. Maryja tak jakby stała pod krzyżem do końca, wytrwała z wiarą i przekazuje tym samym łaski wysłużone przez Chrystusa. I my możemy tego krzyża się odwoływać, kiedy po prostu, Panie Boże, rozrabialiśmy, dmiemy w szofar, który jest tym krzyżem i tak jakby w tym momencie ten krzyż staje się dla nas drzewem życia. Dzisiaj w psalmie był taki, ja to źle, już myślałem o tej katechezie trochę i śpiewałem ten psalm i tam było wspomnij na nas, tam nie wiem, odwołujemy się do drzewa życia, a ja do drzewa krzyża, prawda? Ten krzyż jest drzewem życia. I stąd tak jak mamy ten symbol tej ikony tutaj, to tutaj mamy, prawda, przy Chrystusie mamy drzewo, drzewo rajskie, na którym tak jakby rozpoczęła się historia grzechu pierworodnego, ale też to drzewo życia, drzewo, na którym Chrystus tak jakby naprawił to, co zostało zniszczone na drzewie rajskim, i ten krzyż stał się życiodajny, i dlatego w wielu przedstawieniach ten krzyż tak jakby wypuszcza zielone gałązki jako symbol zmartwychwstania, które dokonało się trzeciego dnia. A więc wracają, umierają, Sara umiera w Hebronie, pochowana, Abraham też. Dzisiaj Hebron to jedno z najbardziej zapalnych miejsc w Izraelu. Hebron pochodzi od Hebron, od Haver po hebrajsku, to jest przyjaciel, a więc przyjaciel Boga tam umiera, tam jest ich grób. Później Abraham ma Izaaka, Izaak ma Ezawa, Jakuba, później 12 pokoleń i cała historia się zaczyna. Amen.